A propos gościa, którego pan słuchał w popołudniu wnet, Radosław Pyfel. I o co chodzi z tymi zamknięciami konsulatów? Tutaj najpierw w Stanach, przez Stany Zjednoczone w Houston, a później w Chengdu przez Chiny. Co to jest za dziwny rodzaj wojny?
Nie wiem, czy to był pan profesor, czy pan doktor, nie chcę obrazić, jakiś wykładowca, tylko zdążyłem tyle usłyszeć ze szkoły. Więc tenże ekspert powiedział, że to są działania symetryczne. I tutaj bym się nie zgodził, chętnie bym porozmawiał na antenie z tym panem, nie zgodziłbym się, że to są działania symetryczne. Otóż najpierw Amerykanie wykryli szpiegów w Houston i zamknęli konsulat z powodu bezczelnego szpiegostwa, a dopiero potem Chińczycy odpowiedzieli wcale niesymetrycznie. To są pozory symetrii. Chińczycy wymyślili aferę szpiegowską, żeby w nagłówkach prasowych wyglądało jak mecz piłkarski. My wam strzeliliśmy gola, wy nam strzeliliście gola, jest 1-1. Otóż Amerykanie odkryli prawdziwą aferę szpiegowską i jako pierwsi zamknęli konsulat, żeby go wyczyścić. I powiedzieli, jedźcie do domu, wszyscy szpiedzy, nie jesteśmy w stanie was przesłuchiwać, wsadzić do więzienia, możemy tylko zamknąć konsulat i odesłać tę całą szajkę szpiegowską do Chin. I Chińczycy wymyślają wtedy coś, co będzie pozornie wyglądało na symetryczny ruch. No nie symetryczny ruch, bo pierwszy był prawdziwy, drugi był zmyślony. Czyli ta córka śpiewaczki operowej sławnej w Chinach i tak dalej, ta pani, żona konsula amerykańskiego, która pisała książki kulinarne, no ona nie jest szpiegiem, tylko zrobiono z niej szpiega na chińskich Twitterach po to, żeby wyglądało, że Houston równa się ten drugi konsulat.
Czyli jest to po prostu odpowiedź taka, która ma upozorować pewnego rodzaju wniosek na opinii światowej.
No tak, no bo pytanie, dlaczego Chińczycy nie zamknęli tamtego konsulatu jako pierwsi, skoro wiedzieli o jakiejś aferze szpiegowskiej? To dlaczego nie zamknęli tej pani szpieg? Dlaczego nie odesłali jej drogą dyplomatyczną jako persona non grata do Stanów Zjednoczonych 2 miesiące temu, skoro tam była taka wielka afera szpiegowska? Amerykanie natychmiast, jak wykryli aferę szpiegowską, zamknęli konsulat w Houston. Natomiast czemu Chińczycy wcześniej nie zrobili zamknięcia tamtego konsulatu? Pan profesor, wykładowca sprzed godziny 17, mówił, że jeszcze nigdy tak ostro nie było w stosunkach Stanów Zjednoczonych z Chinami. Tutaj bym się też całkowicie nie zgodził. Otóż bardziej ostro już było w czasach zimnej wojny, kiedy obie strony groziły sobie bombami atomowymi i byliśmy na granicy wybuchu. Rosja sowiecka, czerwone Chiny i Stany Zjednoczone szachowały się bombami atomowymi. Dzisiaj jest mniej ostro, bo żadna ze stron nie wspomina ani razu, nawet półgębkiem, o jakimkolwiek ataku zbrojnym na drugą stronę, tylko atakujemy się na pieniądze i organizacje międzynarodowe. Przejmujemy rynki, przejmujemy korporacje, przejmujemy Morze Południowochińskie, łowiska, budujemy wyspy, żeby zająć więcej terytorium, ale nie mówi się o agresji zbrojnej, więc bardziej ostro już było, teraz jest inaczej i mniej ostro. I też słyszałem w tych wielu wypowiedziach na temat tego konfliktu, czy eskalacji konfliktu obecnego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, że to niedobrze, że on jest. A ja uważam, że bardzo dobrze, że wreszcie ktoś Chinom stawia tamę. Czasami trzeba iść na konflikt, jak mamy w szkole podstawowej chłopaka, który przynosi papierosy, kradnie kanapki kolegom swoim, zachęca ich do jakiegoś do przestępstwa, do wagarów i tak dalej, to nie można wiecznie ustępować takiemu małemu bandycie, tylko trzeba z nim pójść na konflikt. I albo któryś z kolegów, za którymś razem powie, nie oddam ci mojej kanapki, mogę cię dać w ryj. I tamten nagle się przestraszy, przestanie to robić. No albo trzeba po prostu pójść z nim na piąchy i rozwiązać tę sprawę. Bez przerwy unikanie konfliktu to jest zła strategia. W którymś momencie trzeba ograniczyć stosunki z wrogiem, a Chiny to jest wróg. Deklarują otwartym tekstem, że chcą przejąć panowanie nad światem. I w którymś momencie nie ma wyjścia, moim zdaniem, trzeba iść na konflikt. I bardzo dobrze, że idziemy na konflikt z Chinami wreszcie.
Czy może to pomóc Trumpowi w zwycięstwie w tegorocznych wyborach? Właśnie ten konflikt i pokazanie, że w tym konflikcie jest się siłą i że właśnie postawienie się takiemu bandycie, jak pan to określił?
No, Trumpowi to pomogło w czasie pierwszej kampanii w 2016 roku, gdy on zaczął stawiać te problemy. I Ameryka o tych problemach mówi dzięki temu, że Trump je zaczął bezczelnie stawiać w kampanii. Mówi, halo, 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 przecież robią nas na kasę. Od dziesiątków lat robią nas na kasę. My musimy płacić cło, kiedy nasze motory Harley Davidson wysyłamy do Chin, natomiast kiedy oni przysyłają swoje skutery elektryczne, to my nie pobieramy żadnego cła. No przecież rąbią nas na kasę. No jak to inaczej, no bo mówił Trump w swojej kampanii wyborczej. Wskazywał na kradzież wartości intelektualnej, na szpiegostwo poprzez wysyłanie studentów chińskich na różne uczelnie. Oni tam się u profesorów różnych uczą, robią notatki, potem jadą do Chin i nagle się okazuje, że cała masa informacji naukowej wyciekła do Chin. Chiny nie odpowiadają przed żadną organizacją międzynarodową z powodu piractwa, a zajmują się zawodowo piractwem muzyki, piractwem butów, piractwem torebek damskich, markowych, piractwem perfum. Zajmują się tym otwarcie. I Trumpowi pomogło wzmiankowanie tych rzeczy w kampanii wyborczej poprzedniej. Przez 4 lata, 3,5 dużo zrobił w tej sprawie. Postawił tamę Chińczykom i Amerykanom to się podoba. Demokraci otwartym tekstem tego nie chcą przyznać, bo nienawidzą Trumpa bardziej niż kochają Amerykę. W związku z tym są gotowi w wojnie z Trumpem, demokraci amerykańscy, poświęcić Amerykę czy kawałek Ameryki, byle tylko Trumpa pokonać. Natomiast prywatnie w domu, jak siedzą na fotelu, no to wszyscy przytakują, mówią, no tak, no robili nas w trąbę przez wiele lat i dobrze, że ktoś się wreszcie tym zajął.
A dlaczego przez tyle lat byli prezydenci, wspomniał pan wcześniej Baracka Obamę, a też George Bush czy Clinton, dlaczego nikt tą sprawą się nie zajmował i nikt tego nie powiedział głośno przez tyle lat, dopiero Trump w kampanii wyborczej poprzedniej?
Po pierwsze z powodu interesów, a po drugie konflikt jest trudny wizerunkowo. W momencie, kiedy przywódca kraju idzie na konflikt, no to ryzykuje, że jeżeli przegra, to przegra wybory, przegra swoje dobre imię, przegra kampanię wyborczą, straci wizerunkowo, bo wprowadził nasz kraj w konflikt. Ludzie nie lubią konfliktu. Obywatele amerykańscy czy polscy nie chcą, żeby ich kraj wchodził w konflikty. Prawdziwy przywódca nie boi się tego i mówi, chłopaki, no jest rok 1920, zaatakowali nas Ruscy, musimy iść na wojnę. Nie ma wyjścia. Nie możemy ustępować. Musimy iść na konflikt. Nie ma innej drogi. Tak mówi odważny przywódca i ryzykuje przegraną. Kto inny by wybrał drogę na dogadywanie się? A to może oddajmy Ruskim ziemię wschodnie i może się zatrzymają, może nie przyjdą dalej i ocalimy nasz spokój tutaj, w tej części kraju, w której teraz mieszkamy. Więc poprzedni przywódcy Stanów Zjednoczonych, czy to był Bush, czy Clinton, czy Obama, czy Hillary Clinton, która była sekretarzem stanu, oni wszyscy woleli się z Chinami dogadać, bo to lepiej wygląda. Nie wchodzimy w otwarty konflikt, nie budujemy kolejnej wojny, kolejnego napięcia. Ładnie wyglądamy na ekranie, kiedy przemawiamy do Amerykanów. No, udało nam się dogadać z Deng Xiaopingiem czy kim tam. Natomiast Trump powiedział, no ale to nie jest dobre dla Ameryki takie dogadywanie się. Trzeba w którymś momencie powiedzieć non possumus.
A czy da się w takim razie z Chinami dogadać w jakikolwiek sposób, czy to jest ułuda?
Nie, Chiny trzeba pokonać, komunizm trzeba pokonać. Tak jak nie dało się dogadać z Ruskimi, nikt się nie dogadywał z Gorbaczowem. Ronald Reagan nie dogadywał się z Gorbaczowem. On go wciągał na głęboką wodę, najpierw w wyścigu zbrojeń, a potem jak już wiedział, że oni dyszą ekonomicznie i ledwo, pozwolił im delikatnie upaść. Trochę tak jak w judo. Ktoś na nas leci, a my robimy lekki unik, on się przewraca własnym rozpędem. Tak uważam, trzeba z Chinami na przykład trzeba ograniczyć wszelkie stosunki gospodarcze. Trzeba Chiny sprowadzić do tego punktu, w którym byli 40 lat temu. No, nie wolno kupować od kogoś, kto oficjalnie ma obozy koncentracyjne i stosuje w tych obozach pracę niewolniczą. a obozy koncentracyjne zakłada nie dlatego, że ktoś jest kryminalistą i podrzynał gardła, tylko dlatego na przykład, że jest muzułmaninem, czyli z powodów religijnych. I całe rodziny się wsadza do obozów koncentracyjnych z powodów religijnych, bo się nie chcą wychrzcić albo nawrócić na jakąś inną religię. No to z kimś takim nie handlujemy, no. Z kimś, który takie zbydlęcenie zinstytucjonalizował, nie handlujemy. Z kimś, kto porywa kobiety z domu, dlatego że są w niezgłoszonej, nielegalnej drugiej ciąży, a państwowo wolno być raz w ciąży w Chinach. I teraz te kobiety są porywane z domu, przyjeżdża karetka, wywleka je i dokonuje się w obojętne którym miesiącu tej drugiej ciąży, ze względu na to, że jest nielegalna, dokonuje się przemysłowych aborcji w Chinach. Czy naprawdę chcemy z kimś takim handlować? Świat Zachodu przymyka do tej pory oczko na takie rzeczy. Moim zdaniem należy powiedzieć nie, no z kimś takim nie chcemy robić interesów, tak jak nie chcieliśmy robić interesów z Rosją sowiecką.
I te rzeczy też wiadomo od lat o tych obozach, może nie wszystko wiadomo oczywiście, co się dzieje w Chinach, ale niektóre fakty wypływają na wierzch. Czy nie jest już za późno, czy powiązania gospodarcze nie są tak duże i tak głęboko nie weszły już w światową ekonomię, że taki rozjazd między światem a Chinami byłby niemożliwy?
Wie pan co, no nie, no jakbyśmy sobie w roku 83 rozmawiali, czy nie jest już za późno, żeby Polska odzyskała niepodległość, przecież to już tyle lat komunizmu, no to większość osób kiwała głowami świeżo po stanie wojennym, no tak, no wszystko to już, nigdy już nie będzie dobrze. Natomiast wkrótce potem okazało się, że można. Z Chinami moim zdaniem też należy mieć nadzieję taką, że można. Trump zastosował zachęty ekonomiczne dla wielu korporacji amerykańskich oraz zastosował przemoc państwa wobec wielu korporacji amerykańskich. Obie te metody celem powrotu do produkcji w Stanach Zjednoczonych. Przemoc państwa polega na przykład na tym, że on mówi, nie będę kupował na zamówienia rządowe niczego, co zostało wyprodukowane w Chinach. Czyli jeżeli jakaś firma chce sprzedać fotele do biur federalnych, czy kraty do więzień amerykańskich, to muszą być to kraty wykonane w Ameryce. Rząd amerykański nie kupi przedmiotów, które nie zostały wyprodukowane w Ameryce. Nawet gdyby rząd amerykański musiał drożej zapłacić za kraty do więzień wyprodukowane w Ameryce, to zapłaci drożej, ale mają być amerykańskie. To jest przemoc, to jest siła państwa, którą możemy zastosować do tego, żeby wzbudzić produkcję u nas i zablokować produkcję tego samego towaru w Chinach. No nie, nie chcemy od nich kupować. Produkcja lekarstw, to samo. Trump powiedział nie, całą produkcję lekarstw chcemy z powrotem przenieść do Stanów Zjednoczonych, bo to jest niebezpieczne dla naszego życia, że 100% aspiryny jest produkowane w Chinach. 100% aspiryny konsumowanej w Stanach Zjednoczonych. No to jak nam Chińczyk zamknie nagle dostawę aspiryny, to nagle Katar będzie dla nas problemem. Bo nie umiemy sami zrobić. Zamknęliśmy te fabryki, bo było dużo taniej z Chin sprowadzać. No i to jest przemoc państwa. A zachęty polegają na tym, że on powiedział wielu korporacjom i część z nich zaczyna przenosić zakłady produkcyjne do Ameryki. On powiedział, chłopaki, nie opodatkuję wam tych pieniędzy, które wrócą z Chin do Ameryki. I jeżeli otworzycie fabrykę taką samą, jaką mieliście w Chinach, ale ją otworzycie z powrotem w Ameryce, bo ona kiedyś tu była, tylko zamknęliście tę fabrykę, bo tańsza siła robocza była w Chinach. Jeżeli znów otworzycie fabrykę czegokolwiek w Ameryce, to dostaniecie ulgę podatkową, bo stworzycie miejsca pracy, które wcześniej ta sama korporacja wyprowadziła do Chin. No to są zachęty i jednocześnie przemoc państwa w tych miejscach, gdzie można ją zastosować, przymus państwa pewien, w którym można zastosować taki lewar siłowy. No czyli da się robić takie rzeczy.
Da się,
no,
ale
musi wtedy być odważny gospodarz musi być.
Wtedy pada ten argument właśnie o taniej sile roboczej, o tych pracownikach. Czy są przykłady jakieś pokaźne, które pokazują, że taka polityka ma sens w Stanach Zjednoczonych?
No dopóki nie przyszedł COVID, to zajmowaliśmy się tym w Ameryce obserwowaniem, ile to fabryk nowych, ile miejsc pracy stworzył Donald Trump. On w czasie swojej swoich pierwszych 2 lat urzędowania, czy 3, zanim zamknięto w styczniu Amerykę, stworzył tyle miejsc pracy, ile nikt przed nim nigdy we wszystkich grupach społecznych. W bardzo krótkim okresie uruchomił produkcję w Ameryce. I to była wznosząca bez końca. Myśmy oczekiwali, że będzie kolosalny boom w Ameryce i Chińczycy wtedy wypuścili swoją plagę na świat. Czy stworzoną sztucznie i w tym celu, tego jeszcze nie wiemy. Natomiast wypuszczoną na świat świadomie. Ukrywanie tej prawdy, co się dzieje, jak się na to umiera, jak to się roznosi, ukrywanie tych wszystkich faktów, to już było chińskie działanie celowe, żeby powalić przynajmniej na jedno kolano świat zachodu. I potem kupić całą masę rzeczy upadłych. Bo kto ma dzisiaj pieniądze na świecie? Chiny mają kupę naszej forsy, natomiast cała reszta świata jest zadłużona i u kogo? U Chińczyków. Więc jeżeli u nas coś będzie padało i bankrutowało, to jest zagrożenie, że Chińczycy to kupią. Czyli przejmą kawał gospodarki naszej. No to tego nie chcemy. To trzeba zakazać kapitałowi chińskiemu inwestowania na przykład w Polsce. Całkowicie zakazać. I żaden tam port lotniczy pod Łodzią nie powinni tego Chińczycy budować. Nie powinni w ogóle być dopuszczani do przetargów na autostrady, na mosty, na nic.
Czy to nie jest dla nas za duża strata wtedy, jeżeli chodzi o właśnie ten kapitał i jakieś opcje inwestycyjne w Polsce? Wykluczenie
to zależy w jakim okresie pan liczy. Jak pan liczy w okresie 3 miesięcy albo roku, to tak, to jest kolosalna strata. Natomiast jak pan na państwo patrzy w kategoriach 10 lat do przodu, pokolenie do przodu, 2 pokolenia do przodu, to nie jest strata. To jest chwilowo jest ciężko, ale wiem po co to robię. Jest bardzo zła pogoda, ale potrzebuję wsiąść na traktor i zaorać pole, bo jak tego teraz nie zrobię, to w przyszłym roku nie będę miał plonów. No więc poświęcam jakiś wysiłek, jak dokonuję teraz, zaciskam zęby teraz. Teraz będzie nieprzyjemnie przez czas jakiś. Teraz to będzie kosztowne, ograniczenie kontaktu z Chinami, ale zaowocuje dużym pożytkiem w przyszłości. I dlatego chcę to zrobić.
Chwila muzyki teraz?
A tak, proszę pana, bo poprzednia w ogóle nie było chwili muzyki, tylko było ćwierć chwili muzyki. Powiem panu, co się z arbuzami robi. Otóż jak jest nadprodukcja arbuzów, już ich nie można sprzedać w Georgii, w wielu Stanach, jak jest wysyp, to oni wpadają na taki pomysł, że zanim się zepsuje, to coś trzeba z tym zrobić na szybko. Zmęczyliśmy się, siedzimy przy autostradzie, mamy ciężarówkę arbuzów, już nikt nie kupuje, to idziemy kupić flaszkę i to najczęściej jest whisky z Kentucky i proszę pana, odkręca pan flaszkę whisky i musi pan szybko wbić w arbuza, robiąc dziurę, a potem pan klepie arbuza i tę butelkę, żeby się wlało do środka. I reszta towarzystwa robi dziurki, wbija słomki i mamy gotowy koktajl.
Świetny pomysł.
I to właśnie o tym będzie w piosence. Po wypiciu jednego arbuza się pan czołga. Piosenka nosi tytuł Czołganie się po arbuzku.
Czyli jak po angielsku brzmi to ten tytuł?
Zaraz pan usłyszy, artysta panu powie. Pięknie powie.
Dobrze.
Studio Dziki Zachód.
Proszę pana, bardzo zabawne. Dzisiaj komputer na melonach jedzie.
Na melonach.
Puszczanie te piosenki. Tak, proszę pana, nie ta poszła co trzeba. Ta już była po tym, jak on rano wraca. Jak już trochę wyleżał się w rowie i wraca.
Po tym whisky z arbuzami właśnie?
Tak, tego nie słyszeliśmy, to w internecie przyczepię. Natomiast ten tutaj już wracał rano do domu.
Po tej całej zabawie na polu arbuzów.
Tak jest. I to był gastarbeiter z Karaibów.